No, zaczniemy, chociaż się zaczęliśmy chichrać przed startem, ale zaczniemy. Może to jakiś dobry prognostyk przed tym odcinkiem. O czym dzisiaj, Aniu?
O tym, co zrobić, żeby być coraz lepszym w sztuce mówionej, w sztuce nazywanej sztuką wystąpień publicznych.
Dobrze, mam nadzieję, że...
Dobrze zaczyna. Tak, ja tak. Nie wiem, chyba musimy ją podoskonalić, ale tak naprawdę kilka rad dla siebie też nawzajem będziemy mieć, więc czemu nie?
Dobra, tylko jeszcze doprecyzuję jedną rzecz. Całość zmierza do tego, jak samemu, co możemy zrobić, żeby samemu z tą naszą sztuką wystąpień publicznych pracować. Poza tym, że oczywiście dokładnie. Można przyjść do nas na warsztat, ale nie lokujemy produktu, więc dżingiel.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dużo w tym podcaście już zostało powiedziane, jak się przygotować do wystąpienia, jak prezentację zaplanować, jak zdiagnozować audytorium. No jak
nie
już mamy
o tym,
to...
jak zejść ze sceny.
Wiesz co, coś chyba żeśmy takiego nagrywali, mam wrażenie, tak, ale tak, to tak. Poczekaj. No, to jest
do
dobry...
odnotowania.
Tak, do odnotowania. No ale nie ma jak my już tak występujemy i jak jesteśmy tym aktorem na scenie, to co zrobić, żeby być coraz lepszym.
Wersja budżetowa. Czyli we własnym zakresie.
I też taka, myślę sobie, uczciwa.
Najskuteczniejsza. Nazwijmy jeszcze po imieniu, najskuteczniejsza ze wszystkich.
Może być najbardziej wymagająca i bolesna, tym niemniej warto. Dlatego, że pierwszym krokiem do doskonalenia swojej sztuki wystąpień publicznych jest nagrywanie się.
Czyli próg wejścia to jest nasz smartfon.
Dlatego tak sobie zażartowałam, jak tak nieprofesjonalnie rozpoczęliśmy ten odcinek, że dobrze, że to się nagrywa, bo można nas też oglądać na naszym kanale na YouTubie i my siebie też obejrzymy, żeby zobaczyć, cóż to my wyprawiamy.
To ja tylko dodam jedną rzecz, takie wspomnienie mi się teraz pojawiło, jak miałem pierwsze swoje nagranie z jakiejś dawnej szkoły trenerskiej. No, musiałem się trochę pozbierać w sobie, żeby się sobie przyjrzeć na nagraniu. A mówię o tym dlatego, że wiele osób sygnalizuje, że to nie jest fajne i chcę, żeby wybrzmiało, że tak, wiemy, że to nie jest fajne, no bo sami przez to przechodziliśmy. Jednocześnie, mimo niefajności tego wydarzenia, nie znam lepszej metody pozwalającej rozwijać sztukę wystąpień publicznych, bo o tym mówimy.
Wiesz co, ja myślę, że to jest najlepsza metoda, ponieważ ona jest łatwo dostępna, tak technicznie, a jednocześnie wychodzi naprzeciw wszystkiemu temu, co my tracimy występując, bo w momencie, kiedy jesteśmy nadawcami komunikatu, kiedy stoimy na scenie i gadamy, to umyka nam cała masa rzeczy, które w tym czasie robimy.
No, dobrze, że nam umyka, bo jesteśmy w 100% skupieni na audytorium i na treści.
Tak.
To jest nasz obowiązek, jak jesteśmy na scenie. Jednocześnie przez to, że odcięliśmy szereg rozpraszaczy, na przykład gdzie moja ręka właśnie powędrowała, no nie możemy z tym pracować, a nagranie wychodzi temu naprzeciw.
No właśnie, bo my w którymś z odcinków podpowiadaliśmy, że to, co można robić, to prosić kogoś o informację zwrotną. My się też umawiamy między sobą, jak występujemy, ale zawsze to jest przepuszczenie przez filtr tego drugiego człowieka. No oczywiście ma swoje plusy, ale ma też minusy, bo czasami słyszymy w informacji zwrotnej coś, czego nawet nie pamiętamy, że się wydarzyło, albo nie mamy świadomości, no bo jesteśmy tak bardzo zafiksowani, skoncentrowani na tym, co mówimy, do kogo mówimy, jak się czujemy w tym czasie i tak dalej, i tak dalej. Więc nagrywanie.
To ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz a propos tego, co powiedziałeś, bo dla mnie nagranie i obejrzenie siebie plus informacja zwrotna od kogoś jest dopiero kompletem.
No takie kombo,
bo
tak.
Informacja zwrotna jest subiektywna, natomiast jak ja oglądam, no też jestem subiektywny, bo nie jestem maszyną, ale wtedy no, mamy kompletne dane, właśnie te odsiane od czyjegoś filtra i też mam coś, co ja bardzo często nazywam jako rzecz konieczną, stworzenie sobie swojej własnej listy kontrolnej, która podpowiada mi, czy było dobrze, czy źle, bo to, czy ja się podobam komuś innemu, czy nie, nie jest tożsame z tym, czy było dobre, czy źle. No dobra, ale to nagranie, obejrzenie i kropka, bo ja oczywiście to jest pytanie, które znam odpowiedź, bo rozmawialiśmy o tym, natomiast tu przyznaję, że Aniu, ja tą metodę, technikę pracy poznałem od ciebie, więc jakbyś nas w to wprowadziła.
W moją autorską metodę doskonalenia sztuki wystąpień publicznych z dziką radością. To jest taka metoda, którą my męczymy uczestników naszych szkoleń, a męczymy dlatego, że ja mam przekonanie, że ona naprawdę przynosi efekty i to też mówią ludzie, którzy przez tą drogę, przez mękę razem z nami przejdą. Nagranie. Ważne, żeby ono pokazywało całą sylwetkę, czyli nie kadrujemy się tylko i wyłącznie tak, że po piersie legitymacyjnie, tylko chcemy zobaczyć siebie całych. Jeżeli w ten sposób występujemy, no bo jeżeli występujemy tylko i wyłącznie online, no to wiadomo, że nie ma takiej potrzeby. Chociaż z drugiej strony warto wiedzieć, co się robi z nogami podczas wystąpień, bo dzięki temu się lepiej albo gorzej oddycha. na przykład. No,
więc dlatego może mimo wszystko całość warto by było.
Zatem robimy nagranie się podczas wystąpienia, tak żeby była widoczna cała sylwetka, a potem oglądamy. I teraz tak. Najpierw oglądamy bez dźwięku. Czyli pozwalamy sobie... Pozwalamy sobie siebie zobaczyć w całej okazałości, ale tylko i wyłącznie odebrać siebie przez ten kanał wizualny. Po co? Po to, żeby nabrać świadomości, co się dzieje z naszym ciałem. Ja zwykłam mówić, co mówi nasze ciało, kiedy my mówimy albo kiedy my milczymy. Mhm. Bo różne ruchy w naszym ciele pojawiają się nie tylko wtedy, kiedy gadamy, ale także wtedy, kiedy na ułamek sekundy, nie wiem, zadajemy pytanie retoryczne i czekamy na to, co powiedzą nasi słuchacze.
Albo w dziurę w głowie i nerwowo szukamy myśli.
Dokładnie. Zatem zobaczyć, co się dzieje z naszym ciałem, jest absolutnie nie do przecenienia. I na przykład ja tą metodę stosuję raz na 3 miesiące, oglądając sobie nasze podcasty. I łapię się co i raz na tym, że wraca moja kurka złotopiórka i nagram tutaj na kobzie. Nie wiem, czy żeście zwrócili na to uwagę, że ja odlatuję, wszyscy ci, którzy nas oglądają na naszym kanale YouTube'owym. To jest taka moja przypadłość, która pojawia się w momencie, kiedy ja nie chcę za bardzo gestykulować rękoma, bo niestety uderzam w mikrofon i potem muszę go obrysowywać drugi raz i się stresuję. I mnie
teraz
to
wyszło, a nie, już raz wyszło, że to są obrysowane. A nie, to już myślałem, że to zdradziłaś sekret.
Składam rączki razem, żeby tutaj nie zrobić krzywdy naszej scenografii, no ale gdzieś to ciało potrzebuje się jednak ruszyć, no bo człowiek oddycha i gestykuluje. No i ja gestykuluję łokciem, co czasami wygląda całkiem idiotycznie. Zatem
nie
oglądamy.
Się odnieść do czasami, czy wygląda idiotycznie. Teraz na takim,
że... A nie mogłeś do tego, że czasami wygląda idiotycznie, musisz to tak na czynniki pierwsze. Poczekaj, słowa na czynniki pierwsze rozbijać będziemy za chwilę. Pierwsze oglądanie służy temu, żebyśmy zobaczyli, jak się zachowuje nasze ciało. Mhm. Czy my stoimy, czy my się bujamy na boki, czy stoimy statycznie na nogach, czy też i widziałam takie wystąpienia, gdzie prelegentka momentami stawała wręcz na jednej nodze jak czapla, zupełnie nie mając świadomości, że to się dzieje. Gdzie trzymamy ręce? Czy przypadkiem one nie trafiają na takie miejsca i nie kierują naszej uwagi?
To pozwól, że wejdę. Przepraszam, żebyśmy to uporządkowali. Bo oczywiście ja jestem bardzo mocnym orędownikiem tego, my nieraz o tym mówimy, że bądź sobą. Jednocześnie nie dajmy się zwariować w temacie mowy ciała, no ale są jakieś rzeczy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. To tak, pierwsza rzecz, no to jak usłyszałem, jak stoisz, tak? I co warto eliminować? Bujanie się, bo to usłyszałem?
Bujanie się, takie chodzenie, które jest tylko i wyłącznie próbą chodzenia, a nie chodzeniem. Czyli robimy dwa kroki.
Krok do przodu, krok do tyłu.
Dokładnie. Sprawiamy takie wrażenie, jakbyśmy byli na smyczy. Mhm. To powoduje określone wrażenia u naszych słuchaczy. Warto też samemu poczuć, co nam robi, kiedy widzimy osobę mówiącą, która tak... Kroczek w bok, kroczek w bok, kroczek w bok, kroczek w bok.
Okay, czyli bujanie, takie kroczkowanie.
Tak, albo wręcz pozycja taka wryta, jakbyśmy mieli zapuszczone korzenie. I wtedy często jest
dance,
tak...
Bez ruch dance, z tytułu było.
Bez ruch dance, tak. I często wtedy jest tak, że my się bujamy przód tył. Panie stają wręcz na obcasach, jeżeli w butach na obcasach występują i zaczynają się kolebać. No wszystko to nie dodaje nam... dobrego wrażenia, eksperckości, nie niesie pozytywów, o tak bym powiedziała. Nie dyskredytuje oczywiście, bo ta mowa ciała...
Nie mam o tym, ale mówimy o doskonaleniu, więc ja bym do tego dorzucił jeszcze coś takiego, co wydaje mi się statystycznie jest częstsze u pań, aczkolwiek mistrzem świata w tym jest mój syn, co zaprzecza trochę statystyce, to jest stanięcie tak, że tak jakby przełożenie stopy za stopę, nie wiem, jak to opisać.
Skrzyżowanie nóg, tak?
Tak, ale chodzi o to, że te stopy
że
są tak, jakbyśmy stali na baczność, ale przesunięci lewo na prawo. Wiesz, o co mi chodzi?
Okej, okay, czyli nogi skrzyżowane
tak,
w kostkach.
Tak, skrzyżowane w kostkach, no niech tak to się nazywa, nie wiem, czy udało mi się to wytłumaczyć, ale to też jest coś takiego, co ja jak widzę, że ktoś jest w tej pozycji, to mam
się
ochotę...
boi, że się przewróci.
Tak, dokładnie, to mnie dekoncentruje, bo mam wrażenie, że ktoś zaraz się obali na dowolnie wybraną stronę.
Więc jak już sobie popatrzymy, jak stoimy, to warto zobaczyć, co się dzieje z naszymi rękoma. Czy nie jest tak, że one są gdzieś zamrożone? Czy nie przyjmujemy takiej pozycji?
Nie ściskamy, nie trzemy, bo to jest często objawem stresu, tak wyłamowanie kostek.
No to też wtedy sprawia, że jeżeli to są takie ruchy, które są powtarzalne, tak jakbyśmy zagniatali... Jakbyśmy zagniatali ciasto, no to wtedy to też może dekoncentrować. Plus to, że nasze dłonie powodują, że ludzie za nimi wodzą. No bo to jest element ruchomy.
No są najbliżej najczęściej, zwłaszcza w online, jeżeli tak. byśmy byli tak, nie? No bo to jest to będzie najbliżej.
Bo to, do czego zmierzam, to, że zdarza nam się stawać podczas wystąpień w takiej pozycji, jak piłkarze w murze, w piłce nożnej.
Czyli nogi skrzyżowane tam, gdzie nie chcemy, żeby piłka uderzyła.
Ręce skrzyżowane, panowie, wiecie, tak, o co chodzi. Dokładnie. I efekt jest taki, że no niestety te dłonie zaczynają ściągać uwagę w miejsce, w które wcale nie życzylibyśmy sobie, żeby ludzie nam podczas wystąpienia patrzyli.
Czyli powyżej pasa?
I poniżej
i do linii,
barków.
To jest barków. Tak zwana bezpieczna przestrzeń. Ja bym dorzucił, że to, na co warto zwracać uwagę, to czy nie mamy gestu, a potem to się pojawi znowu w słowach, którego powtarzamy. Nie chcę mówić, że wręcz tik nerwowy, no bo z tym może być trudno pracować, że to jest naprawdę tik nerwowy.
Jakaś taka maniera przyruch.
Ale jakaś maniera, tak. I wtedy też warto się temu przyjrzeć, bo może jest tego za dużo i staje się to uciążliwe dla odbiorców.
No i kwestia oczu, które też podobno są zwierciadłem duszy, ale na pewno kanałem komunikacyjnym, bo to, do czego namawiamy, to żeby nawiązywać kontakt wzrokowy z naszą publicznością. W sytuacjach dyskomfortu emocjonalnego, stresu zdarza nam się patrzeć w sufit albo w podłogę, co sprawia
Albo
czytać slajdy. To nawiązując do poprzedniego odcinka, chodzi o to, żeby nasi słuchacze mieli takie poczucie, że są w centrum naszej uwagi, a najłatwiej to wrażenie jest zbudować właśnie nawiązując kontakt wzrokowy.
Czy najłatwiej jest je zbudować, jak naprawdę będą w centrum naszej uwagi?
No to wtedy idzie
wtedy
to
automatycznie
wszystko
w ich stronę patrzymy, ale dodatkowo wzmacnia to wyćwiczenie emisji oka.
Wyćwiczenie emisji oka, ładne. Więc jak będziemy sobie tą emisję oka ćwiczyć, obserwując samych siebie w nagraniu, to warto sobie na siebie popatrzeć, czy my przypadkiem nie jesteśmy nudni, zwłaszcza jak to są spotkania online. Bo zobacz,
tacy
co się dzieje.
Bardzo zamrożeni.
Tak, że jesteśmy taką gadającą głową, czyli nic się nie rusza, te oczy gdzieś są wbite, wcale nie w spojrzenie na naszych słuchaczy.
Poniżej linii kamery najczęściej.
Na przykład. I jednocześnie nic się nie dzieje. No i wtedy jest takie ryzyko, że jak się nic nie dzieje, to nasi słuchacze zapadną w drzemkę. A przecież nie o to nam chodzi. Zatem Czy wykorzystujemy to, co daje nam nasze ciało i jego możliwości związane z gestykulacją, z mimiką, no bo to też jest istotne, z ruchem, z pracą przestrzenią, czyli proksemiką, czy my tam sobie chodzimy po tej scenie, czy wykorzystujemy wszystko to, co jest możliwe. To ja bym w tą stronę szła.
Dobra, i to jest pierwsze oglądanie, ale bez dźwięku, żeby się skupić tylko i wyłącznie na obrazie, czyli na gestach. Zanim krok dalej do drugiego oglądania, wiem, że są trzy. No to jeszcze jedno pytanie. Powiedzmy, że wykryłem u siebie kroczenie, tył, przód, na ten przykład. Jak się za to wziąć? No bo już nagranie mi to jednoznacznie pokazało, że mam to. Co dalej? Co rekomendujesz?
Ja jestem zwolenniczką docierania do źródła, czyli sprawdzenia, czemuż ja tak dziwnie chodzę. Co jest takiego? Czy to jest tak, że ja mam...
wysikałem przed wejściem na scenę.
Może tak być. Albo może się boję, że gdzieś dojdę do takiego miejsca, że nie będę znała drogi powrotnej. Albo może jest tak, że
bo byśmy występowali na takich scenach, na których się można zgubić, czego wami sobie życzymy.
Że nie mam takiej pewności, czy ja mogę chodzić, czy nie mogę. No to żeby tak się ze sobą umówić. Czy mogę, czy nie mogę? Czy to jest dla mnie okej, jak ja sobie przejdę, czy nie? Wręcz możemy sobie zaplanować, że w różnych miejscach naszej mniejszej, większej sceny mówimy o różnych rzeczach.
Świadomie zaplanować wykorzystanie ruchu. To jest to, co mieliśmy taki odcinek, gdzie się kłóciliśmy, a potem sami się zaskoczyliśmy skomplikowaniem tego zdania, że ma być coś trudne, ale nieskomplikowane. Czyli upraszczać sobie, ale planować. I ja bym dorzucił do tego, że zgodnie z metodykami zwinnymi słonia jemy po kawałku, czyli jak wypatrzę na przykład, że kroczę plus wyłamuję palce plus moje oczy biegają po suficie, no to na przykład uznaję, że nie wiem, oczy są najważniejsze w tym wszystkim. I na tapet biorę oczy i skupiam się na tym, żeby okiełznać to moje spojrzenie, a dopiero potem biorę drugą rzecz, a nie wszystkie trzy naraz, no bo po prostu nie damy rady.
I taką pierwszą rzeczą, którą można zrobić, jak widzimy, że tak jakoś dziwnie drepczemy i nam tutaj z tym jest niekomfortowo, jest jeszcze, dokładnie, tak, z ust mi to wyjąłeś, postawić sobie krzesło i usiąść, bo to też bardzo ułatwia nam potem nawiązanie kontaktu wzrokowego, jeżeli nasza publiczność siedzi, no oczywiście nie.
I jeżeli konwencja na to pozwala,
tak,
oczywiście.
Tak, ale można się oprzeć o biurko.
Byle nie było składane i byle było przymocowane. Wiem, z doświadczenia potrafią odjeżdżać.
No to ja wiem, że tobie flipchart odjechał w dół.
No to
ale
nie idźmy w tą stronę.
O stołach nie słyszałam, ale być może to jest temat na jakiś inny odcinek. Obejrzane raz, bez dźwięku, pierwszy
raz
zaliczony.
Wiemy, na co patrzeć i w razie czego, co z tym robić.
Lekcja odrobiona.
Potem warto się wypłakać w poduszkę albo pójść na spacer, żeby odwentylować emocje, bo one mają prawo się pojawić.
To, co zmiękcza wrażenie oglądania siebie bez dźwięku, to jest puszczenie się sobie bez dźwięku na przyspieszonych obrotach. Słuchaj, to dopiero
dobra
robi
komedia.
Wrażenie. Tak, dlatego, że wtedy też widać wszystkie te takie tiki, które my mamy, a wcale byśmy nie chcieli mieć.
No
i
dobra.
I wtedy z uśmiechem można podejść do samego siebie.
To jak w tym dowcipie, tak, że jak masz ciasno w chałupie, to wiesz sobie jeszcze kozę, potem coś tam, potem wszystkie te zwierzęta wywali, zobaczysz, ile masz przestrzeni.
Oczywiście, że tak.
No, skuteczna metoda.
Słuchaj, a ty mówisz, że odśmiechiwanie jest ważne i że śmiech to dysocjacja od problemu, więc pośmiać się z ciebie.
Z tym, że do odśmiechiwania najczęściej używamy głosu. I to, rozumiem, jest drugi etap
bardzo
tejże
nie
pracy
prowadzisz.
Domowej.
Tak. Drugi etap pracy domowej to jest posłuchaj siebie. Już zamknij oczy albo wyłącz wizję i posłuchaj, co się dzieje w twoim głosie. Czy tam jest jakaś melodyka? Czy tam są pauzy?
Melodyka?
Czy zdania raz opadają, a czasami idą do góry? Czy też jest tak, jak ja czasami słyszę w naszych podcastach, że tak mówię do góry i do góry i do góry i do góry i to jest taka okropna maniera, która powoduje, że ja naprawdę nie wiem, kto jeszcze jest w stanie mnie słuchać, bo ja nie. Zatem się zaczynam kontrolować. Jaka jest melodyka twojego głosu? Czy ona się zmienia? Czy twój głos przyspiesza wtedy, kiedy mówisz o rzeczach, które są dynamiczne, a spowalnia wtedy, kiedy mówisz o rzeczach, które są refleksyjne?
I czy odpoczywasz mówiąc? I krótko mówiąc, czy dajesz też odpocząć słuchaczom, czyli czy korzystasz z pauzy?
Bo ona jest istotna zarówno dla tych, którzy mówią, jak i dla tych, którzy słuchają. Czy mówisz wyraźnie? Czy łatwo jest czasami? Czy łatwo jest zrozumieć, co mówisz? Czy mówisz poprawnie? To może być nam samym trudno ocenić, bo czasami nie wiemy, że wziąć poszłem, wyszłem.
No to już
nie
są takie
właściwe.
Skrajności, ale mamy takie zwroty nawet chyba w poprzednim nagraniu. Sama siebie zbeształaś za błąd językowy, nie?
Tak, to jest ten błąd. Dokładnie tak. Nie mówimy dokładnie tak, bo jest to kalka z języka angielskiego. Jak coś jest dokładnie, to nie może być tak, bo to jedno z drugim to jest
Czyli jak mówimy? Mówimy albo tak, albo...
Tak, albo właśnie tak, albo dokładnie.
Dokładnie
bez
w ten
tak.
sposób.
Dokładnie o to mi chodziło.
Dokładnie o to mi chodziło.
To miałam
to
na
myśli. Użyłaś tego zwrotu. Dobra.
Melodyka głosu, pauzy i wszelkiego rodzaju i ten...
Onomatopojowanie.
I one potrafią... Oj, kuć w ucho. Bardzo. Naszych słuchaczy, ale także nas, wtedy, kiedy w taki sposób świadomy przymierzymy się do analizy swojego wystąpienia.
A to też doświadczenia ostatnich prac z klientami pokazują, że w ogóle idealnie by było mieć takie nagranie siebie z wystąpienia, które mamy zaplanowane i idziemy według naszego scenariusza i na przykład takie nagranie w momencie, kiedy często to się zdarza po wystąpieniu, dostajemy pytania, gdzie siłą rzeczy jest odrobina improwizacji albo zbierania namysłu. Bo często jest tak, że w tym momencie, kiedy mamy świetnie przygotowany, nie ma dźwięków namysłu, a już w takiej rozmowie, gdzie odpowiadamy na pytanie, no i chcemy odpowiedzieć z takiego eksperckiego poziomu, żeby też zbudować swój wizerunek i jednocześnie no, na przykład nie odsłonić jakichś tajemnic organizacyjnych, a ile można powiedzieć, ponieważ tam szukamy myśli, to wtedy nagle wzrasta ilość tych dźwięków, więc idealnie by było, tak jak mówiłem, to nagranie z wyreżyserowanej części naszego wystąpienia i z tej improwizowanej, żeby zobaczyć, czy może to nie wpływa na zaśmiecenie języka.
I jedno i drugie nagranie będzie dobrym materiałem do przeanalizowania, czy nie ma słów, które budują dystans, które rozmywają nasz przekaz, nasze ulubione, jakby, jakoś, trochę oraz wszelkiego rodzaju wtręty generalnie, słuchajcie.
No mój ukochany tryb przypuszczający, chciałbym wam zaprezentować, zamiast po prostu zaprezentować.
Kochani.
O, to jest temat, ostatnio dyskutowaliśmy za nią,
co
nam robi zwrot kochani w momencie, kiedy jak się pojawia komunikacja związana z taką, powiedziałbym, kwestią rozwoju osobistego.
Jakąś miękkością taką
trochę
ludzką.
Jeszcze jest to, trochę. Jest to dla mnie w miarę wytłumaczalne, choć nieakceptowalne. Ja mam alergię, ale jak już dostaję zaproszenie na szkolenie z tematu, no niemalże twardego, bo jakiegoś, nie wiem, algorytmu, który stoi za LinkedInem i też jestem kochany przez organizatora, no to jakoś mi to nie licuje.
To jest tyle miłości, że Maciek nie jesteś w stanie przyjąć. Więc
dlatego nie
znam
tego algorytmu do tej pory.
Warto się wsłuchać w to, co mówimy na poziomie głosu, jeżeli chodzi o jego melodię, pauzy, ale także słowa i sprawdzić, czy one wszystkie są tam potrzebne, żeby nie było tak zwanych śmieci językowych.
I wracam do tego pytania, które miałem przy pierwszym kroku tej pracy domowej. Powiedzmy, że coś u siebie odkryłem. Na przykład lubość do konstrukcji cóżże ze Szwecji, których potem mój język giętki nie nadąża za myślą swawolną.
Co ty wyprawiasz? Ta operacja nosa spowodowała, że ty masz za dużo oddechu na mówienie.
Mogę
dłuższe
zdania z siebie artykułować,
proszę,
prawda?
Cię, no
dobra, ale powiedzmy, że odkryłem, że mówię zbyt zawiłym językiem, nadużywam kwiecistych słów i to rozmywa przekaz.
Co że tutaj, nie ma kurapki miłosierdzia.
Co tu niniejszym było zaprezentowane. Jak z tym pracować? Co rekomendujesz?
Najpierw mieć świadomość, a
czyli
potem
obejrzeć nagranie.
A potem słuchać siebie, bo często to wystarcza. I jeżeli to jest obszar, nad którym chcemy pracować, a wystąpienia zdarzają nam się na przykład przed naszym zespołem albo jakąś taką stałą grupą ludzi, czy przynajmniej
zaufaną taką.
Tak, jeden jest taki obserwator, na którego trafiamy systematycznie, to warto go poprosić o to, żeby wysłuchiwał, czy te słowa, nad którymi pracujemy, nam się nie pojawiają i umówić się na sygnał. My na przykład jak nagrywamy podcasty dla naszych klientów, to mi się zdarza, zwłaszcza jak jest ograniczenie czasowe, że ja zaczynam mówić coraz szybciej.
Tak,
i ty mi co jakiś czas pokazujesz, zwolnij.
Mhm.
I dla mnie to jest informacja zwrotna, że wpadam w coś, czego w danym momencie nie jestem świadoma, no ale mam twoje zwierciadło, które mi mówi, powściągnij konie. Oj, tam oddychaj. Oddychanie i mówienie to.
Nie, no ja teraz wiesz, jako właściciel nowego narzędu oddechowego jestem w ogóle fascynatem tego zjawiska.
Zauważyłam.
Coś mi jeszcze chodziło po głowie a propos tej metody. Aha, ja tak mam, co nie znaczy, że taka jest generalna prawidłowość, ale być może u kogoś będzie podobnie, że w momencie, kiedy odkrywam śmieci językowy, niedoskonałość językową, jak zwał, tak zwał, właśnie słuchając siebie, to potem pojawia się ten element, że słyszę to w trakcie wystąpienia, tuż po tym, jak to zrobię. I na początku wydawałoby się, że to jest deprymujące, w sensie, gówne, znowu?
Mm-hmm.
No nie, to,
bo
to,
tak by się chciało na tym błędzie
tak,
już nauczyć od razu i mieć efekt.
I tutaj świeci mi w głowie naprawdę mądry model Bursza, który świetnie znacie, tylko być może nie kojarzycie, że to Bursza, ja tu chciałem błysnąć. To jest ten model, który mówi o tym, że na początku mamy nieświadomą niekompetencję, potem mamy świadomą niekompetencję, czyli posłuchałem siebie w nagraniu i wiem, że mam śmiecia językowego. Potem zaczynam pracować nad tym, żeby mieć świadomą kompetencję, czyli kontroluję, żeby tego śmiecia nie było. I wtedy zdarzają się pomyłki. Polecamy ten odcinek o błędach, które kształcą i całą akcję. No bo rzeczywiście, no ten błąd będzie, ale ja muszę o nim myśleć. I z czasem przychodzi to nasze upragnione, czy nieświadoma kompetencja, że ja już nie muszę pamiętać, że jest włącznik, a nie włącznik. I po prostu mówię, bo z tym rzeczywiście pracowałem, bo mówiłem włączać, aż ktoś mi nie powiedział, przecież w ścianie jest włącznik, a nie włącznik. I potem te włączniki u siebie słyszałem, aż w końcu chyba wyeliminowałem. Ale jeśli ktoś słyszy u mnie jakieś
włączanie
albo inne błędy językowe, to też w ramach informacji zwrotnej jestem.
Przyjmujemy.
Powiem otwarcie, jesteśmy, więc piszcie. Trzeci etap.
Pierwszy bez głosu, drugi bez wizji, no to czas na dwa w jednym, czyli całe nagranie w pełnej okazałości, my z naszym ciałem, które mówi, z naszym głosem, które mówi nie tylko słowami, ale także sposobem, tempem.
Na
ogólnym wrażeniu, które robimy i spójności tego, co niesie przekaz niewerbalny i przekaz werbalny. Bo może się okazać...
Jeżeli mówię o tym, że trzeba być pewnym i stanowczym, to nie powinienem się bujać na boki wtedy, bo to jest w opozycji.
Albo mówię i trzeba być jakby taki jestem pewny, no i stanowczy, taki jestem bardzo chyba jakby, no to wtedy też wiadomo, że to nie w tą stronę idzie. Czyli sprawdzamy, na ile jesteśmy spójni i jakie robimy wrażenie całościowe, jak się na nas patrzy i jak się nas słucha. Bo może się okazać, że odizolowanie w tych dwóch pierwszych analizach fonii od wizji i wizji od fonii
jest bardziej drastyczne, nie? Te dwa pierwsze kroki.
Wyostrzyło coś, co koniec końców nie robi aż takiego powalającego na kolana w negatywnym
może
znaczeniu.
Wiele zniwelować.
I wtedy warto też na tym bazować i zobaczyć siebie w całej okazałości z tym wszystkim, co wnosimy na scenę. Warto też dla mnie sprawdzić sobie, czy my widzimy siebie, kogoś, kto jest wyreżyserowany i nie jest tak naturalny, jak w normalnych.
Czy widzimy siebie, czy jakiegoś swojego guru w siebie?
Albo swojego guru w siebie. Jakąś w sobie, tak. jakąś podróbkę. Myślę, że to też jest taki ważny aspekt. No i tutaj przychodzi taki moment, że warto siebie docenić. Za wszystko to, co zrobiliśmy dobrze i co nam się podoba, nawet za drobiazgi. I od tego należy nawet zacząć. Za odwagę podjęcia próby doskonalenia swojej sztuki wystąpień publicznych.
Coś mi jeszcze chodziło po głowie, ale wyszło z tejże głowy. To nie będę na siłę kombinował. Nie odtworzę teraz.
To jak się pojawi, to dopiszemy.
Zrobimy erratę do odcinka.
Albo zrobimy erratę, już takowe nam się zdarzały. Nagrywać się warto, dlatego że w trakcie, kiedy występujemy, nawet gdybyśmy chcieli siebie obserwować w lustrze, to nie jesteśmy w stanie zebrać pełnej informacji, jak wyglądamy. A potem to nagranie...
No też nie jesteśmy w pełni tacy, jak będziemy na scenie, bo wiemy, że się obserwujemy w lustrze. A to jest możliwość zobaczenia siebie naturalnie, w zupełnie naturalnym środowisku, a nie reżyserowanym.
A potem jak już mamy to nagranie całej naszej sylwetki, w całej okazałości, dobrze, żeby to było 5-10 minut, a nie tylko chwila i kilka zdań, nawet... 10 rekomenduję niż mniej, żeby rozpędzić się i wyjść też z tego pierwszego, największego stresu na wejściu. Oglądamy pierwszy raz bez dźwięku, drugi raz bez wizji, a potem całość, żeby siebie dogłaskać, pogratulować sobie, wyciągnąć wnioski, a potem powolutku, krok po kroku, jak słonia po kawałku, wdrażać te lekcje, które różnego rodzaju potknięcia, które robimy, nam przyniosły i warto takie oglądanie fundować sobie raz na jakiś czas.
Ja się chciałem powiedzieć, archiwizujemy stare i dzięki temu możemy wrócić do tego, co było kiedyś i zobaczyć progres. I to jest cudowne, bo mamy taką przypadłość, mówię o sobie, przepraszam, bo teraz zabrzmiało, jakbym był kimś, kto przeanalizował wszystkich ludzi na planecie Ziemia. Ja mam taką przypadłość, że lecę od tej niedoskonałości do niedoskonałości, natomiast bardzo łatwo przechodzę do porządku dziennego nad pracą, którą już wykonałem. I czasami wrócenie
czyli
do tego...
Czyli na zasadzie sukces, idę dalej, tak?
Trzeba było zrobić, to zrobiłem, nie?
Po łapkach.
A zamiast obejrzeć sobie siebie sprzed lat, nie wiem, 7-8, to są takie nagrania, które mam, popatrzeć tam na siebie i okej. Okay. To nie na zasadzie, o Jezu, jak to było, że ja mogłem z tym wyjść do ludzi, tylko znaczy, dobra, super, to teraz widzę to, to, to i to. Przy czym dwóch pierwszych to już nie robię, na trzecim nadal warto pracować.
Ta sztuka wystąpień publicznych to jest w ogóle bardzo przyjemny dla nas kawałek chleba, a myślę, że dla ludzi kawałek poletka do zaorania. My tutaj służymy jako siewcy idei, jako kombajny
zbierające. Ja może dżingiel, dobra? Bo tu jakaś agroturystyka nam zaczyna wchodzić w ten odcinek.
Bo ja wiosnę poczuła.
A, dobrze. To co? W środę może się następną usłyszymy ze wszystkimi?
No,
co
ale też
na to?
Tak. Ja bym chciała powiedzieć, że też poniedziałki będą takie kluczowe w naszym
będą, czy już
działaniu.
Są? Trzeba to przeliczyć na paluszkach, nie?
Ale w każdym bądź razie poniedziałek rano, 7:30, uważajcie, bo coś się może dziać.
W razie, czy w każdym razie?
W każdym razie, bez bądź. Powiedziałam w każdym bądź razie?
Tak.
Naprawdę?
Tak.
Bardzo przepraszam, ja już przestaję mówić, bo ja muszę to obejrzeć to nagranie, bo Maciek na pewno mnie robi w żabę.
Do środy następnej.
W każdym razie.
Do środy następnej i żegnamy się tradycyjnym tadaą.
I znów kawał merytorycznej wiedzy. Zapisz się do newslettera, żeby nic nie przeoczyć. Link w opisie odcinka.